Szanowni Państwo, czcigodni uczestnicy tej konferencji, organizatorzy, ja dziękuję za to, że mogę tutaj wystąpić i że jakiś udział z tą konferencją, włączyć się w ten strumień tych konferencji, które już od pewnego czasu trwają tutaj na uczelni. A jeśli już udział, no to myślę, że chciałbym, żeby był to w miarę taki cenny. Może się uda, mam taki plan. Podstawy wolności, głębia czy fundament. Temat dziwnie ustawiony. Ale będzie nam łatwiej, jeżeli pomyślimy, że fundament to jakby podstawy. To pewna koncepcja antropologiczna. Od tej płaszczyzny rozpoczynamy myśleć. Natomiast głębia to próba uchwycenia tej właśnie wolności. Pewna definicja w ramach tej koncepcji, która mniej lub bardziej zostanie zaprezentowana, a właściwie pójdzie to w kierunku uwychwycenia jakby trzech takich płaszczyzn. Ale jak przystaję na konferencję początkową, to pewne rozróżnienia są na samym początku dość ważne. Pojawia się pytanie, czym jest wolność? Jak odczytać naturę wolności? Czy trzeba wychodzić poza ontologię bytu? Czy trzeba się oprzeć na agatologii, czyli na metafizyce dobra? To są pytania. Czy trzeba? Wydaje się, że trzeba. W problematyce wolności rozróżnia się trzy istotne pojęcia. Dość łatwo je można dostrzec. Mianowicie taką wolność ontologiczną, kiedy to myślimy o swobodzie wyboru. Po prostu mogę wybrać. Mogę wybrać. Następnie wolność jako taka wewnętrzna autonomia. Czuję się wewnętrznie wolny, nieprzymuszony. Wolność o charakterze psychologiczno-etyczna. I to, co jest jak najbardziej charakterystyczne i widoczne, wolność w rozumieniu prawa do wolności. A więc taka wolność socjologiczno-polityczna. Te wolności są dostrzegane. Je można wykładać, można je analizować. Częściowo tutaj podejmujemy taką próbę. Otóż sfera wolności człowieka apeluje o wybór i decyzję. I musi odejść od negatywnego aspektu, to znaczy stopnia zależności od determinizmów, aby sięgnąć do pozytywnej strony wolności, tej autodeterminacji, czy samookreślenia. Wolność właściwa człowiekowi, wolność osoby poprzez wolę utożsamia się ze samostanowieniem jako rzeczywistością doświadczalną, najpełniejszą i najbardziej podstawową zarazem. Chodzi o tę wolność, która jest rzeczywistą właściwością człowieka, rzeczywistym przymiotem jego woli. I należy jasno wyrazić prawdę, że ukierunkowanie woli do dobra, a konsekwentnie człowieka ku szczęściu, nie wykluczają w żadnym wypadku wolności wyboru. Zawsze bowiem człowiek jest wolny w swym samookreśleniu się względem przedmiotu. Istnieje bowiem wolność przeciwieństwa, przecież mogę powiedzieć nie. Ugandukowania, wykonania, wyboru konkretnego dobra. Też przecież wybieram środki, aby dojść do jakiegoś wyraźnego celu. Wolność ludzka woli polega na możliwości przeciwstawienia się silniejszemu motywowi leżącemu u podstaw działania, który jest uwarunkowany, i pójścia za motywem słabszym, może nieraz czasami bardzo słabym, a jednak idę za tym motywem. Święty Augustyn powie, że gdy czegoś chcemy, musimy chcieć koniecznie z dobrej woli. Nie ulega wątpliwości, że z jednej strony słusznie w ten sposób mówimy, a z drugiej nie podporządkowujemy przez to wolnej woli koniecznemu przymusowi, który unicestwi wolność. Są to więc przejawy naszej własnej woli i one to sprawiają wszystko, co czynimy, gdy tego chcemy. A co by się nie stało, gdybyśmy nie chcieli? Możemy nie chcieć. Nie staje się. chcemy, staje się. Święty Tomasz, analizując mechanizm działania wolnej woli, wprost napisze, że właściwością wolnej decyzji jest wybór. Dlatego też powiadamy o sobie, że posiadamy wolność decyzji, że możemy jedno przyjąć, odrzucając drugie, a to jest właśnie wybór. I dlatego naturę wolnej decyzji należy rozpatrzyć od strony wyboru. I na wybór składa się coś z władzy poznawczej, no i coś z władzy pożądawczej. Od władzy poznawczej pochodzi rada, która rozsądza, co należy nad inne przełożyć. Natomiast władza zaś poznawcza sprawia, że w wyborze, że pożądając, przyjmuje się to, co rada rozsądziła. W literaturze spotykamy komentarze do tego tekstu, do tego wypowiedzi świętego Tomasza. Karol Wojtyła, kardynał, kładzie akcent na akt intencjonalny, który polega na przeżywaniu i zwróceniu się człowieka ku przedmiotowi. Jego zdaniem ta intencjonalność woli jest diametralnie różna od intencjonalności poznania. I on tutaj to analizuje, ale nie wchodzimy tutaj za głęboko. Drugą taką dymensją wolności jest jej wymiar psychologiczno-etyczny. Wolność to coś więcej niż tylko brak przymusu, co sugerowałoby skoncentrowanie uwagi wyłącznie na jej aspekcie negatywnym. Ujęta w aspekcie pozytywnym jest trwałą wewnętrzną autonomią, realizacją własnego ja, zintegrowaną osobowością. I trzeba powiedzieć, jakby tak najprościej przerzucić na taki język, który każdy rozumie, po prostu jest to pewne powołanie. Nie? Ta wolność psychologiczno-etyczna jest jakimś powołaniem. Nie? Prawdziwa wolność nie jest samowolą, a autonomia moralna nie jest bezprawiem, lecz polega na tym, że człowiek sam sobie jest prawem, w tym sensie, że życie swe normuje prawem własnego rozumu i własnego sumienia. Trzeba dodać, że autonomia ludzka jest tylko autonomią względną. Rozum własny, sumienie własne jest bezpośrednią normą życia, nie jest jednak ostatecznym źródłem prawa moralnego. Autonomia wewnętrzna stanowi punkt wyjścia w rozumieniu osoby, która widziana przez pryzmat transcendentalny i społeczny jest panem swoich działań, która winna doskonalić się duchowo i moralnie, czyli rozwijać przez to swoją osobowość. Autonomię wewnętrzną trzeba widzieć tutaj jako jeden z dwóch nurtów zbieżnych w całej historii człowieka. Dodajmy, że tym drugim nurtem, jak zauważa mnie, jest stopniowa uniwersalizacja grup ludzkich przez włączenie ich do coraz to szerszych wspólnot, przygotowując jako cel końcowy wspólnotę ogólnoludzką. Sięgnijmy do Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Tam znajdujemy następujące słowa. Otóż godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzany, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce. Tyle konstytucja. I Konstytucja Soborowa tutaj ujmuje ideę wolności koniunktywnie, jako brak zewnętrznego przymusu oraz duchową niezależność wobec złych skłonności. Jest to połączenie dwóch koncepcji wolności wyboru i autonomii działania, to znaczy tej wolności ontologicznej, jak i wolności aksjologicznej. I ta bytowa władza wolnej woli umożliwia pełnię rozwoju człowieczeństwa, w wyniku czego człowiek jest uodporniony na zewnętrzne, jak i wewnętrzne naciski. Można tutaj przeprowadzać taką refleksję dotyczącą ograniczeń, ale te ograniczenia nie pozbawiają wolności wyboru, ale to tutaj zostawimy, bo być może w dyskusji nam to wyjdzie, bo przecież wiadomo, że te ograniczenia się pojawiają. Zasygnalizowane wyżej dwie wolności prowadzą do trzeciej, a mianowicie tej wolności socjologiczno-politycznej, która też w literaturze jest bardzo mocno przecież tutaj analizowana, często sprowadzana nawet wprost do tej jednej, najbardziej podstawowej. I to prawo do wolności nie zaistniałoby, gdyby nie ontologiczna wolność wyboru i oczywiście też ta wolność wewnętrzna umożliwiająca ludzkie samodoskonalenie. Jak sięgniemy po słowa świętej pamięci księdza profesora Józefa Majki, to tam odkryjemy taką myśl, że istnieje ścisły związek między chrześcijańską koncepcją wolności, rozumianą jako wolność nie tylko wyboru, lecz także pełnej i rozwijającej się stale autonomii osoby ludzkiej, jako wolność nie tylko negatywna, lecz także pozytywna zdolność odnajdywania prawdy i dążenia do dobra, a zatem między koncepcją wewnętrznej wolności człowieka, a prawem do wolności i sposobem jego interpretacji oraz realizacji, czyli wolnością zewnętrzną. Ta wolność społeczna oczywiście jest konkretyzowana bardzo wyraźnie. W czym jest konkretyzowana, w czym to się ujawnia? No po prostu w prawach wolnościowych. Prawa te mają charakter uprawnień, urzeczywistniają cele osobowe społeczności. Proklamowane prawo człowieka do wolności, zarówno to prawo, jak i do wolności, rozumie się nie tylko w liczbie pojedynczej, ale także w liczbie mnogiej. Mówi się o wielości praw i ta wielość praw do wolności daje moralny tytuł do działania, wnoszenia roszczeń, a także, no niestety, często łamania ograniczeń. Wolność społeczna występuje tam, gdzie członkowie społeczności posiadają gwarancje prawne i warunki realne podejmowania działań w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, politycznej, przez które rozwijają swą osobowość w kierunku integralnie rozumianej doskonałości. No a wycinkami tej wolności społecznej, no cóż może być? Wolność słowa, nie? Wolność religii, stowarzyszania się, wolność do nauki. W następnej części tutaj mojego wykładu to przechodzę do odpowiedzialności, ale pomijam też tą odpowiedzialność, żeby tutaj specjalnie nie o wszystkim jakoś tak mówić, ale ona jest niezwykle ważna i jest to taki języczek uwagi, jeśli chodzi o wolność i wiadomo, że trzeba się na niej się skoncentrować. Chciałbym przytoczyć pewien jeszcze taki cytat, zbliżając troszeczkę się do końca, księdza Czesława Bartnika, wiemy, wybitnego polskiego teologa, który w rocznikach teologii dogmatycznej napisał między innymi: kategorią wolności operowali ludzie już od niepamiętnych czasów i odgrywała ona znaczącą rolę w filozofii. Ale weszła ona na wielką scenę publiczną dopiero w kulturze europejskiej, poczynając od wieku XVIII. Zaczęło się od słusznych żądań wolności w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym. Szybko jednak wolność stała się słowem, kluczem ideologii wielkich rewolucji, nie tylko społeczno-politycznych, ale intelektualnych. I tak niepostrzeżenie słowo wolność przerodziło się w gwałt. W gwałt przeciw całemu dotychczasowemu światu. Stało się zasadą totalnej rewolucji przeciwko rozumowi, prawu, logice, etyce, kategorii jedności, tradycji, kulturze duchowej, prawdzie, życiu społecznemu i wreszcie przeciwko wszelkiej religii. I w konsekwencji liberalizm współczesny wyradza się w chaos, antypersonalizm, antyspołeczność, irracjonalizm, relatywizm, ucisk innych, niemoralizm, także w ateizm. I taki liberalizm stał się dziś wiodącą ideologią, między innymi też zauważa tutaj ksiądz Bartik, Unii Europejskiej. Zatem co? Promocja żądzy wolności, minimalizując rozumność, która tłumaczy choćby nawet jedność w różnorodności. Nie? To ważna kategoria społeczna i filozoficzna, jedność w różnorodności. Ta żądza totalizuje równością i izoluje poprawnością jednostki grupy. Wmawia, że ogół świata jest wobec nich nieprzystępny, oczywiście psychopatycznie wrogi. Jeżeli da się uleczyć, to tylko przez rewolucyjny gwałt, ten taki propagandowo-medialny, jak i ustawodawczo-naprawczy. I wszystko przecież dla człowieka, nie? Że w imię wolności, uwolniony od wszelkich odpowiedzialności, od sumienia, od pokoleń, od Boga, od prawa naturalnego. I tak wykoleja się kultury, miażdży się godność ludzką, ale także zniewala społeczności. I końcówka, która ma też charakter swoistej tezy, nawet nie jednej, tylko może trzech, w nawiązaniu też do tego tematu, fundament i głębia. Przypominam, że tutaj, jeśli mówię o fundament, to chodzi o pewne uchwycenie pewnej koncepcji antropologicznej. A można mówić o trzech koncepcjach antropologicznych, można mówić o wielu koncepcjach antropologicznych, ale powiedzmy o trzech. Antropologiczna, antropologia taka teologiczna, nie? Człowiek na obraz Boży, Synem Bożym, dalej. Antropologia filozoficzna, człowiek to brzmi dumnie, nie? Czy też antropologia taka humanistyczna, nikt co ludzkie nie jest mi obce. I teraz tak w tej każdej antropologii możemy znaleźć pewną definicję wolności. Definicję wolności, głębie, na ile to jest możliwe. Tej antropologii teologicznej, to tutaj czym się jawi owa definicja, jak ona? Ona staje się naprawdę dojrzewaniem. Jezus Chrystus, ofiara, dojrzewanie, a skutek owocowanie. Owocowanie, niebo, ale jednak przez dojrzewanie, umieranie w śmierć, ale śmierć nie jest końcem. Nie? Antropologia teologiczna, koncepcja człowieka, synami Bożymi jesteście. Nie? Jako teolodzy to na to szczególnie zwracamy uwagę. Ci, którzy są jakby poza teologią, poza religią, to tutaj tej antropologii teologicznej jakoś nie widzą. Ale mogą na ten temat wiele się dowiedzieć, doczytać. Nie? Jest to ta przesłanka z objawienia. Zejdźmy niżej. Antropologia filozoficzna. Definicja wolności można by tutaj ją sprowadzić do autorealizacji. Nie? Ja muszę coś z sobą zrobić, nie? Mam pewną wizję, chcę zbudować raj, ale nie wiem, który mnie odeśle do nieba, tylko tutaj, na ziemi, nie? A realizuję siebie, realizuję społeczeństwo, jakoś tam, stawiam różnego rodzaju, tu pojawiają się różnego rodzaju też i nurty takie cywilizacyjne. I co z tym skutkuje? Czyli antropologia filozoficzna, autorealizacja, następuje pewne wysychanie, uschnięcie w osobowości człowieczeństwa. Nie? Drzewo, które nie przynosi owocu, ale mocno zaangażowane. Nie? Ciągle coś się robi, coś się dzieje. Nie ma tego owocowania, jeśli chodzi o w nawiązaniu do tego, co wyżej było mówione o tym dożywaniu, tylko takie uschnięcie w pewnych celach, w pewnych zadaniach, w pewnych dietach, nazwijmy to terapiach, nie? Nie? Postępach takich bądź innych, nie? Jeszcze jedna antropologia na koniec, nie? Pewna taka teza. Antropologia humanistyczna, świadomie ją nazywam tak, humanistyczna, bo ona jest troszeczkę taka pozbawiona tej rozumności jako czegoś najbardziej zasadniczego. Bardziej idzie po linii tej takiej emocjonalno, nazwijmy to takiej uczuciowej. Gdzie tutaj odnajdujemy wolność? W czym ona się wyraża? Jaka jest definicja tej owej wolności, na przestrzeni tego. No takie jest słowo charakterystyczne dzisiaj. Samowola. Nie? Wolnym to znaczy, że być samowolnym. No, robię co chcę, jak chcę, to się zrzucam z tego mostu. Nie? Samowola. Samowola. A skutek? Tam było owocowanie. Jeszcze wyżej usknięcie w tych swoich różnych takich planach. A tutaj wydaje się, że jeśli się pójdzie po linii właśnie tych niskich wartości, tych pożądań, to następuje, ja to powiem tak brzydko, pewne gnicie. Gnicie osobowości. Gnicie człowieczeństwa. A więc trzy tezy, trzy antropologie, trzy definicje. Może coś z tego wyjdzie, może to rozjaśni. Dziękuję bardzo.